Kiedy w ostatnich odcinkach wytłumaczyłem, na czym polega ta modlitwa głębi, kiedy trochę spróbowałem rozjaśnić, czym ona nie jest, a czego de facto szukamy, to zauważyłem jeden komentarz, taki trochę trafiający w punkt. Ktoś napisał, czyli modlimy się po to, żeby się modlić. Kochani, z naszej strony trochę tak, dlatego że naszym jedynym celem jest otwartość na Boga i nic więcej tam nie chcemy zrobić. Ale On chce tam zrobić bardzo dużo. Co chce zrobić, to sobie dzisiaj opowiemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu w rekolekcjach głębi. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj znowu poszli jeszcze kawałek dalej, czyli chciałbym wam opowiedzieć o zupełnie niezwykłym sposobie działania Pana Boga w tej modlitwie. Koniec, żeby to było jasne. Zawsze kiedy mówimy o działaniu Pana Boga, to mówimy oczywiście posługując się naszymi obrazami, posługując się naszymi schematami i to nawet i pewnie w 5% nie wyraża tego, jak Pan Bóg działa, no ale próbujemy to ubierać w słowa. Więc proszę tego nie traktować jako, no właśnie, jakiś wgląd w Boże serce, że Pan Bóg tak robi. Nie. Próbujemy tylko używać pojęć, które mamy. Mało tego. Kochani, tak jak każde spotkanie z niepojętym, nieskończonym, niepoznawalnym, nieogarnialnym, my możemy pewnie zrozumieć i chwycić tylko, wiecie, drobinkę tego, co On robi. Więc to, co wam mówię, to nie jest tutaj żadne wyjaśnienie wszystkiego, co się dzieje w modlitwie, kiedy się modlimy. I tak naprawdę, kochani, w każdej modlitwie, kiedy się modlimy, to chcę wam pokazać jedną ścieżkę, którą ci, którzy praktykują tę modlitwę, a kochani, to znaczy tak naprawdę od ojców pustyni, bo to jest modlitwa, która oczywiście w różnych wariantach trwa w Kościele no prawie, że 2000 lat już. To różni mistrzowie duchowi pokazują, jakby na czym to polega. Kochani, najpierw chcę wam pokazać dwa takie bardzo proste obrazy, żeby was przygotować jakby do tego schematu, który wam zaraz podam. Kochani, pierwszy obraz jest bardzo oczywisty i bardzo prosty. Kochani, zauważcie, że kiedy wchodzimy z jakimś człowiekiem na przykład, nie, w relację bliskości, kiedy się poznajemy, kiedy zaczynamy sobie ufać, kiedy pojawiają się przywiązanie, sympatia, zaufanie, a wreszcie miłość, to taka przestrzeń relacji rodzi w ludziach, jeżeli oczywiście ta przestrzeń relacji jest prawdziwa, rodzi w ludziach pewnego rodzaju coraz większą otwartość. Zobaczcie, jeżeli spotykamy kogoś, kto nas kocha, o kim wiemy, że możemy mu zaufać, kiedy widzimy jego wszystkie dobre intencje, czyny, słowa, kiedy jakby no nie poddajemy w wątpliwość tego, że on rzeczywiście jest po to, żeby nas kochać, to jest nam coraz łatwiej, im dalej w tej relacji, otworzyć się również na to, w sensie w nas samych przed tym kimś, co jest w nas trudne. Zobaczcie, na pierwszym spotkaniu, drugim spotkaniu, nawet czasami przez długi czas, kiedy nie mamy tego jeszcze poczucia zaufania, no to trudno drugiemu człowiekowi powierzyć swoje najgłębsze sekrety, swoje największe marzenia, ale też swoje największe traumy, największe grzechy, największe zło i tak dalej, nie? No i to pewnie też dlatego czasem jakby spowiedź może nam się wydawać czymś trudnym, no bo właśnie my nie mamy czasem takiej relacji zaufania do tego kogoś, kto tam siedzi. I oczywiście wiem, że chodzi o Pana Boga, ale tam jest też człowiek, nie? Ale kochani, zauważcie, że żeby było takie zaufanie, żeby była taka pełna otwartość, nie? Względem drugiego człowieka, no to musimy głęboko zajść w pewną relację bliskości. Czyli zauważcie, budowanie relacji, budowanie bliskości stwarza otwarcie, albo raczej możliwość otwarcia. Że jeżeli się poczujemy bezpiecznie, poczujemy się przyjęci, zaakceptowani i będziemy wiedzieli, że ktoś nas nie chce skrzywdzić, no to otworzymy przed nim również te najgorsze rzeczy w nas. To będziemy wręcz chcieli mu dać te najgorsze rzeczy, żeby ktoś nam w tym pomógł, żeby ktoś nam w tym towarzyszył, szczególnie tam, gdzie sami sobie z czymś nie potrafimy poradzić, nie? Kochani, to jest bardzo ważny obraz pokazujący, jakby co się też dzieje w modlitwie, bo ona jest niczym innym jak budowaniem relacji, jak budowaniem bliskości i zaufania. Im dalej się posuniemy w tej relacji, w tym zaufaniu, tym większa będzie w nas otwartość i gotowość do dania tego, co w nas jest, no właśnie, czasem najbardziej skryte, najbardziej głębokie, najbardziej poranione, najbardziej wstydliwe i tak dalej. Czyli budowanie relacji, zauważcie, nie może dokonać się w 2 dni, tylko potrzebuje pewnego procesu długotrwałego. Zauważcie, że każda w ogóle relacja prawdziwa to jest w ogóle wieloletnia, wielodziesięcioletnia relacja. Ale jeżeli taka następuje, to następuje coraz większe otwarcie. Moi drodzy, druga rzecz, która nam też pozwoli w takim pewnym obrazie zobaczyć właśnie za chwileczkę to, jak Pan Bóg działa. Kochani, my w chrześcijaństwie bardzo głęboko wierzymy, bo doświadczamy tego skutków. To nie chodzi tylko o to, że to jest jakieś tam, wiecie, prawda przyjmowana na wiarę, tylko też bardziej interpretacja rzeczywistości, której doświadczamy, a my ją nazwaliśmy, czyli wierzymy w coś, co nazywamy grzechem pierworodnym. Kochani, nie do końca oczywiście potrafimy dokładnie umiejscowić, co to jest, na czym to polega, jak to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale mamy jedno bardzo proste doświadczenie. No to, że wszyscy ludzie, i chyba nie ma człowieka, który by tego nie doświadczał, widzimy w sobie jednocześnie takie rozdarcie, że chcemy dobra, a jednocześnie czynimy zło, że jest nam bardzo łatwo, mimo że czasem rozpoznajemy, co powinno być dobre, piękne i szczęśliwe, to dążymy do tego, co jest nie takie, sami siebie potrafimy niszczyć, innych potrafimy niszczyć. No chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, no, że nie jesteśmy w pełni władający sobą, w pełni potrafiący szukać dobra i tak dalej. Kochani, w takiej tradycyjnej nauce Kościoła skutki tego grzechu, bo my de facto odczuwamy skutki tego grzechu, nie? Nawet jeżeli nie wiemy, jakie są jego do końca początki, to odczuwamy wszyscy skutki tego grzechu, każde pokolenie, każdy człowiek, to w takiej tradycyjnej nauce Kościoła te skutki zawsze miały jakby potrójny charakter. Mówiło się o potrójnym charakterze skutków grzechu pierworodnego. To jest niewiedza, pożądliwość i słabość woli. Na czym to polega? Ani niewiedza, czyli grzech pierworodny sprawił w nas, że nie wiemy, gdzie jest szczęście, że nie mamy bardzo jasno sprecyzowane, co nam tak naprawdę da szczęście, że wszyscy odczuwamy niezwykłą potrzebę szczęścia, ale zauważcie, świat ciągle błądzi, świat ciągle szuka w różnych miejscach i nie znajduje. Zobaczcie, to nie jest tak, że szybko żeśmy w świecie znaleźli, gdzie można prawdziwie być szczęśliwym, gdzie można doświadczyć totalnego spełnienia, tylko właśnie no, chodzimy jak dzieci we mgle. Nie znamy odpowiedzi na pytania, nie wiemy, gdzie, pałętamy się po różnych miejscach, czyli mamy jakąś zaćmę w głowie, gdzie to jest. Po drugie, jest pożądliwość. Co to znaczy? Że w związku z tym, że mamy to pragnienie, o którym nie bardzo wiemy, gdzie jest, to dzieją się jedne z dwóch rzeczy. Albo ciągle szukamy tam, gdzie tego nie ma, czyli właśnie, bo nie wiemy, więc pożądliwie próbujemy się łapać różnych rzeczy i próbujemy pożądliwie różnych rzeczywistości się chwycić, żeby nam to dało. To nam to nie daje, więc to tylko sprawia niezaspokojenie tej pożądliwości. A nawet jeżeli znajdziemy coś, co rzeczywiście daje poczucie szczęścia, daje doświadczenie szczęścia i to takie autentyczne, prawdziwe, to nasza pożądliwość sprawia, że tak łapczywie się tego chwytamy, że potrafimy zniszczyć nawet to, co dobre. No zauważcie, nawet kiedy odnajdujemy dobre rzeczy, nie? Jak, nie wiem, wiarę albo miłość ludzką, małżeństwo, przyjaźń i tak dalej, to są koniecznie rzeczywiście miejsca, gdzie można szukać szczęścia, to my potrafimy nawet te dobre miejsca no właśnie naszą pożądliwością zniszczyć, nie? Można, kochani, pożądliwością zniszczyć miłość małżeńską, można wiarę wykoślawić, można przyjaźń zniszczyć i tak dalej. Czyli jakby nawet jeżeli rozpoznamy w tej naszej niewiedzy, w końcu nam się uda coś znaleźć, to nasza pożądliwość sprawia, że no właśnie, nie bardzo potrafimy właściwie do tego podejść. I jest jeszcze trzeci skutek, czyli ta słabość woli, która polega na tym, że nawet jeżeli rozpoznajemy już te dobre rzeczy, nawet jeżeli ich nie zniszczymy tą naszą pożądliwością, no to mamy słabą wolę w tym, żeby właśnie nie popsuć tego czymś złym, żeby wytrwać w tym, żeby nie szukać gdzieś indziej, gdzie nam się będzie wydawało, że jest prościej, mimo że tutaj wiemy, że jest prawdziwie, ale to jest trudne. Czyli jakby nie mamy takiej konsekwencji, nie mamy nawet w dobrym rozpoznaniu takiego konsekwentnego, cierpliwego dążenia do tego, co dobre. I kochani, kiedy stajemy do modlitwy głębi, to te dwie rzeczywistości, czyli ta relacja, która nas otwiera coraz bardziej na pokazywanie tego, co w nas jest nie tak i świadomość tego, kim jesteśmy i co nam się dzieje w życiu, pokaże nam teraz, kochani, drogę do tego, jak Pan Bóg w tej naszej sytuacji chce działać w tej modlitwie. I moi drodzy, wygląda to w takim schemacie mniej więcej tak, tylko proszę pamiętać, kochani, to jest tylko schemat. Tak jak za każdym razem, kiedy wam opowiadam jakiekolwiek, wiecie, podziały, schematy, etapy podróży duchowej, pamiętajcie, że to nie są takie proste schematy, tak? Od wtorku do piątku ten, od piątku do poniedziałku ten i tak dalej, nie? Kochani, to jest po prostu pewna próba usystematyzowania tego, co się dzieje, ale to nigdy nie jest oczywiście takie proste, to nigdy nie następuje też jedno po drugim. Ten schemat ma tylko pokazać pewien, no właśnie, schemat działania. Kochani, jeżeli weźmiemy człowieka, który podejmuje się, uwaga, na długi okres czasu, czyli nie mówimy tu, kochani, o 2 tygodniach, nie mówimy tu o miesiącu, mówimy tu o 2 latach. Kochani, tak naprawdę oczywiście to mówimy o całym życiu, ale żeby jakkolwiek w ogóle doświadczyć tego schematu, to potrzebujemy 2 lat, kochani. I nie ma się co oszukiwać. Jeżeli ktoś oczekuje szybszych rezultatów, proszę sobie poszukać innej duchowości, aczkolwiek i tak jestem przekonany, że w związku z tymi skutkami, o których wam mówiłem, grzechu pierworodnego, i tak ich nie znajdziecie. bo to będzie właśnie pożądliwość, bo to będzie brak silnej woli i tak dalej. Więc kochani, kiedy popatrzymy na człowieka, który się modli modlitwą głębi, powiedzmy przez 5 lat, kochani, to jest wszystko umowne, chodzi mi, że przez długi okres czasu, to możemy zobaczyć pewien powracający jakby w cyklach schemat i całe te 5 lat też jest pewnym takim schematem złożonym z tych schematów. Wiem, brzmi skomplikowanie, zaraz wyjaśnię. Kochani, możemy wyróżnić 4 etapy w tym, co się dzieje w takim cyklu modlitwy głębi. Pierwszy etap jest bardzo prosty i tego etapu doświadczacie wszyscy, którzy właśnie zaczęliście. Ja to widziałem, kochani, w komentarzach, kiedy to pisaliście, nie? Że mnóstwo z was pisze, no dobra, po pierwsze zacząłem, a po drugie, matko, przecież mam tyle rzeczy w głowie, jest totalny chaos. Jak ja mam wysiedzieć w ogóle w jednym miejscu bez ruchu przez 20 minut? Mam 1000 myśli. Czyli, kochani, pierwszy etap zawsze polega na pewnym chaosie. I kochani, nie bójcie się, to nie znaczy, że robicie coś złego. Jak to on tam powiedział, że to trzeba być w tym takim akcie wiary, a ja mam po prostu miliard rzeczy i 160, ktoś tam napisał, że moja modlitwa cała polegała na 160 powrotach do świętego słowa i w ogóle żadnego spokoju i tak dalej. Kochani, to jest pierwszy etap. I on może trwać i 2 lata, jak będzie trzeba, kochani. Wiem, pomyślicie, Boże, no coś ty. Kochani, pierwszy etap polega na chaosie. Ci z was szczególnie, bo wiem, że niektórzy oczywiście w innej formie też to praktykowaliście. Kochani, na przykład jeżeli ktoś kiedyś szedł za tym, czego uczę was w książce Jak się modlić, czyli w tym Lectio Divina, to tam, jak doskonale wiecie, 4 etap to jest de facto modlitwa głębi. Ona jest poprzedzona pewnym naszym działaniem, bo w tej książce chciałem wam przedstawić najpierw jedną drogę, która prowadzi do modlitwy głębi, ale wcześniej jest pewnym naszym działaniem. Więc każdy, kto już się trochę modlił, to już, że tak powiem, już trochę to wie. Ale kochani, szczególnie wy wszyscy, którzy zaczęliście dopiero po raz pierwszy, tak, bardzo możliwe, że oczywiście ktoś to może mieć tylko 2 dni, a ktoś to będzie miał 2 lata, kochani. To nie ma znowu żadnej reguły. Ale pierwszy etap polega na tym, że rzeczywiście jest ten chaos. Czyli nie umiemy sobie poradzić z myślami, ciągle się rozpraszamy, ciągle nie umiemy jakby koncentrować się na świętym słowie, od razu wchodzimy w jakieś myślenia, jakby spokojnie. Pierwszy etap, kochani, na tym polega. Czyli polega na chaosie, na tym, że jesteśmy wyciągnięci ze świata przebodźcowania. Niektórzy po raz pierwszy w życiu siedzą w ciszy, po raz pierwszy w życiu nieaktywnie się modlą, czyli nie robią żadnej duchowej roboty. I to jest szok dla organizmu, dla psychiki, dla emocji, dla ciała, dla wszystkiego, kochani. Ciało po prostu, człowiek nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego, szczególnie jeżeli żył bardzo mocno aktywnie. Więc jakby proszę się tego nie bać. Kochani, drugi etap, oczywiście one mogą być wymieszane, kochani, to jest tak, że potem też wraca ten pierwszy, bo coś przeżywamy i tak dalej. Drugi etap polega na pewnym jakby progresywnie idącym coraz dalej uspokajaniu. Czyli doświadczamy coraz więcej pokoju, coraz więcej ciszy, coraz więcej odpoczynku, myśli przestają być takie jakby naglące, żarzące. No po prostu doświadczamy w ogóle, zazwyczaj to się dzieje dosyć szybko, jeżeli ktoś naprawdę na serio w to wejdzie, to nie mówię, że to się dzieje dopiero po 2 latach, kochani, nie, to żartowałem trochę. To się dzieje dosyć szybko, kiedy człowiek zachłyśnie się czymś takim, Jezu, jak mi tu dobrze. Czyli jak tylko uda ci się trochę w tym wytrwać, że tak powiem, opanujesz troszeczkę te wszystkie, ten rozgardiasz, to zaczynasz doświadczać czegoś takiego, że jest ci tam bardzo dobrze, jest dużo pokoju, dużo spokoju, dużo ciszy, dużo ufności, dużo takiego miejsca. No właśnie, co się, kochani, właśnie dzieje? Właśnie zaczyna się budować relacja z Panem Bogiem, to o czym wam mówiłem w tym pierwszym obrazie, czyli ta relacja pełna zaufania, pełna poczucia bezpieczeństwa, pełna poczucia... Nie chodzi mi poczucie, że będziecie, wiecie, coś emocjonalnie odczuwać. Ja tylko tak to nazywam takimi słowami. Ale w sensie rodzi się takie doświadczenie przebywania z Nim, doświadczenie, że jest mi dobrze, doświadczenie, że czuję się bezpiecznie, doświadczenie, że odpoczywam, doświadczenie, że mam wytchnienie, co nie? No bo to jest skutek przebywania z kimś, a uwaga, przebywamy z najlepszym kimś na świecie. To nie jest człowiek tylko dobry, tylko to jest ktoś najlepszy na świecie. Więc coraz więcej doświadczamy tego pokoju. Tylko teraz uwaga, kochani. W związku z tym, że doświadczamy coraz więcej tego pokoju i czujemy się coraz pewniej, coraz bezpieczniej w tej relacji, to tak jak wam powiedziałem w tym pierwszym obrazie, otwieramy się też na to wszystko, co w nas jest również najgorsze. I kochani, trzeci etap polega na tym, że dzięki temu zaufaniu, dzięki tej relacji, dzięki konsekwentnemu bycia z Bogiem w tym doświadczeniu bliskości, zaczną się z ciebie wydobywać rzeczy ukryte, rzeczy schowane, rzeczy, które mogą być pragnieniami niespełnionymi, które mogą być ranami z dzieciństwa, z młodości, z życia, z miłości i tak dalej. Niektóre będą uświadomione, inne zupełnie nie, kochani, bo jak każdy psycholog wam powie, mamy takie rzeczy, które są głęboko zepchnięte w naszą podświadomość, co do których odczuwamy, wiecie, na przykład lęk i stres i różnego rodzaju negatywne rzeczy, a nawet nie wiemy, o co nam chodzi, bo to są po prostu rany na przykład z dzieciństwa, które się wydarzyły, one zostały zepchnięte i my nawet nie mamy już takiego bezpośredniego do nich dostępu. I kochani, jeżeli z Bogiem będziecie przebywać, to dzięki temu pokojowi, dzięki tej ufności, to się zacznie uwalniać. Kochani, różni mistrzowie mówią, takim ładnym się posługują wyrażeniem, że tak jak są, wiecie, w organizmie, jak się robi dietę albo post, nie, to się złogi oczyszczają, nie, czyli te różne takie syfy w naszym organizmie, to dokładnie to samo się robi na poziomie ducha, nie, oczywiście to jest metafora, ale w sensie, że różne złogi, różne zatrzymane, schowane, zepchnięte, negatywne rzeczy się jakby wydobywają, czyli jakby... To się może wydarzać na, jakby na wielu poziomach. To się może wydarzyć w trakcie modlitwy. Że po jakimś czasie nawet może się zdarzyć, że będziecie siedzieć na tej modlitwie i będziecie płakać. Nie wiadomo dlaczego. To nie jest tak, że macie jakieś przykre doświadczenie i po prostu ono was wzbudziło smutek. Tylko siedzisz, jest ci w ogóle dobrze, bo siedzisz w tym pokoju i nagle się orientujesz, kurczę, jestem cały zapłakany. I niektórzy mogą też odczuwać coś w ciele, bo czasem to są też rzeczy, kochani, psychofizyczne. Czyli może być drętwienie, może być taki moment, kiedy jest ci niekomfortowo we własnym ciele. Mogą się pojawić różnego rodzaju emocje, na przykład nacechowane negatywnie. Nawet nie wiesz, do czego się odnoszące, tylko czujesz, że jesteś cały czas rozdrażniony, że jakby o co chodzi, jakby nie chcesz w ogóle tu być. Kochani, to się będzie działo nie tylko na modlitwie. Może być też tak, że na modlitwie będzie totalny spokój i cisza, ale, że tak powiem, potem w ciągu dnia i potem jakby w twoim życiu coraz więcej rzeczy będzie ci się uświadamiało, różne relacje ci się pokażą, twoje fałsze ci się pokażą. Mówiąc krótko, zaczyna się odkrywać to wszystko, co jest przykryte tymi skutkami grzechu pierworodnego. Kochani, bo my kiedy idziemy, szukając tego szczęścia, nie wiedząc gdzie, łapczywie się czegoś tam chwytając, budujemy różne fałszywe tożsamości, budujemy różne maski, budujemy nasze obrazy, które mają nas zabezpieczyć przed doświadczeniem cierpienia. I to wszystko musi być rozmontowane. Kochani, domyślacie się, ile potrzeba czasu na to, żeby to wszystko rozmontować? Kochani, ja się modlę wiele lat już modlitwą głębi, mam nadzieję, że rozmontowałem tak... Znaczy mam wrażenie, że rozmontowałem ze 2%. Ja potrzebuję żyć tak ze 1000 lat chyba, żeby to rozmontować. Ale kochani, ja już potrafię zobaczyć dzisiaj, a gdzie byłem, wiecie, parę lat temu, pewne moje właśnie maski, pewne rzeczy też takie zupełnie podświadome, po prostu jakby powychodziły ze mnie w ogóle. Czasem byłem na tej modlitwie rzeczywiście trochę przerażony, jakby co się ze mną dzieje, czy ja czegoś złego nie przeżywam. Czasem to było bardzo kojące oczywiście, bo to są różnego rodzaju doświadczenia. Kochani, one się będą zdarzać, bo one są, jeżeli wchodzisz w tą relację, no to jest tak, jakbyś się otwierał przed przyjacielem w swoich najgorszych rzeczach. I czwarty etap polega na tym, że tak jak ze złogami w trakcie diety one najpierw się wydobywają, zwłaszcza jak się na przykład przejdzie na dietę, nie wiem czy kiedyś byliście na porządnej diecie, takiej szczególnie mocno postnej, no to przez pierwsze w ogóle przed dni bardzo potrafi głowa boleć, nie? Ale to się potem uwalnia, te toksyny, jak to mówią biolodzy i tak dalej, wychodzą z nas, nie? My je wypacamy, my je wydalamy, te rzeczy, które przestały być karmione, przestały być trzymane tam tego, usuwają się z organizmu. I kochani, czwarty etap polega na tym, że te rzeczy zaczynają się pomału usuwać z twojego ducha, z twojej podświadomości, z twoich emocji i tak dalej. Kochani, to jest nic innego, jak pewna forma Bożej terapii. Ja nie chcę, żeby... Kochani, ja wiem, że mówię to takimi słowami, które brzmią trochę jak terapeutyzowanie psychologiczne, ale po prostu nie mamy trochę innego języka, żeby to nazwać dzisiaj, nie? A też trochę psychologia nas po prostu uczy, jak to się dzieje. Tylko, że tam jest najlepszy terapeuta w środku. I kochani, taki cykl, to nie jest tak, że to jest tylko jeden cykl, wyjdzie z siebie wszystko, uwolni się i jesteś gotowy. Nie. I takich cykli będzie prawdopodobnie miliard, bo tam jest 1000 rzeczy poukrywanych, bo tam są różne sprawy, bo one też jedne są na różnych poziomach. Najpierw odkryjesz wierzchołek tego i to ci się przewali i uwolni i będziesz miał lekkie poczucie ulgi, ale potem to sięgnie głębiej i tak w koło Macieju. I kochani, wieloletnie praktykowanie tej modlitwy jest powtarzającym się takim cyklem. Powtarzającym się, nie w sensie, wiecie, że tam potrafisz dokładnie nazwać wszystkie te 4 etapiki, sobie mówisz, o właśnie jestem w trzecim etapie, tu mi się wydobywa złóg emocjonalny i tak dalej. Nie, to się oczywiście, kochani, też miesza, czasem w ogóle nie wiemy, co się dzieje, ale tak się dokonuje Boża terapia. Kochani, skutek jest tylko taki, że im dalej idąc, odczuwasz po pierwsze coraz większą wolność, po drugie coraz bardziej siebie poznajesz. W takim sensie odkrywasz prawdziwe to twoje ja, nie to przykryte tymi różnymi pożądaniami, pragnieniami szczęścia i tak dalej, tylko coraz głębiej schodzisz w siebie prawdziwego. Uwaga, tam gdzie, kochani, odkryjemy siebie zupełnie już w 100%, no to właśnie jesteśmy całkowicie z Bogiem. Bo nasze prawdziwe ja ciągle z Nim jest. Tylko zostało przykryte tym wszystkim. I my musimy to odgrzebać, żeby się dogrzebać do tego, co jest na samym dnie. Jak to ładnie napisał jeden z autorów, to był chyba ojciec Keating, tak mi się wydaje. Będę wam o tym jeszcze mówił w ostatnim odcinku, kiedy wam polecę różne lektury, że jeżeli komuś starczy życia i lat, to się dokona za życia. Jak nie starczy, to Bóg dokończy po śmierci. Bo niektórym może nie starczyć, kochani, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi. Mamy tylko ruszyć w tą drogę. Kochani, takie cztery etapy się dzieją, kiedy się podejmie tą modlitwę długotrwale. Czy nie tak, że masz teraz 4 dni i mówisz, dobra, pierwszego dnia mam to, drugiego mam to. Nie, kochani. Tak samo nie jest tak, że okej, kiedyś doświadczycie na przykład, że rzeczywiście, ja pamiętam takie moje modlitwy, gdzie naprawdę wychodziłem z nich spłakany i oczywiście od razu mi się rodziła kolejna, wiecie, niewola w głowie, czyli na następnej, Boże, ja bym chciał z tego znowu doświadczyć, bo to mnie tak uwolniło. A potem miałem totalne rozdrażnienie. A potem przez 3 miesiące miałem nic. Po prostu cichy spokój, gdzie Bóg prawdopodobnie coś tam łagodził we mnie. Coś układał na nowo, ja nawet nie wiem co i gdzie. Dopiero potem zobaczyłem skutki, bo mam mniej tego, bo mam mniej tego, bo mam mniej tego i tak dalej. Kochani, Bóg działa w nas jako terapeuta. W najlepszym znaczeniu tego słowa. Czego potrzebuje? Wieloletniego chodzenia codziennie na terapię. Kochani, dzisiaj taka lekcja, żebyście zobaczyli też, że to nie chodzi tylko o to, że będziemy siedzieć i w ogóle to nic nie zmieni. Nie, kochani, to jest jedna z najbardziej radykalnych przemian człowieka, jaka może istnieć, tak? Potrzeba na to wielu lat. Ale kochani, wszystkie rzeczy, które mają takie rzeczy, w sensie wszystkie terapie, które mają przynieść skutek, są wieloletnie. Nie ma szybkich, kochani, rozwiązań. W następnym odcinku przyjrzymy się jeszcze jednej, jakby jeszcze jednemu aspektowi tego, który się wam wszystkim zdarzy i który was będzie bardzo zniechęcał, więc muszę wam o nim powiedzieć z góry. Co i tak was nie przygotuje na to, bo tak naprawdę jest potrzebna tylko jedna kwalifikacja, żeby wytrwać. Nic was nie przygotuje i nic was nie wyposaży w odpowiednie narzędzia, żeby było zawsze dobrze. Trzeba po prostu wytrwać. Każdego dnia codziennie. Kochani, nie bójcie się. Zacznijcie i praktykujcie to codziennie. I nie bójcie się, że nie rozumiecie, nie wiecie, nie czujecie, nie kumacie. Jak to? Róbcie. Rób! Jak mówił mistrz Yoda, nie ma próbowania. Rób albo nie rób. Po prostu rób. Jak zaczniesz to robić, Bóg resztę poprowadzi, a my sobie jeszcze powiemy w następnych 2 odcinkach, co tam jeszcze ewentualnie można sobie w głowie przygotować, a tak naprawdę trzeba robić. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, widzimy się, kochani, we wtorek w kolejnym odcinku. Wszystkiego pięknego z Bogiem, pa, pa!